zabawy dla dzieci. Gry i zabawy dla dzieci.
Witam Was bardzo serdecznie w ulubionej audycji dla dzieci w Radiu Zachód, Elżbieta Wozowczyk-Leszko. I za chwilę powolutku, po kolei będziemy się witać z kolejnymi gośćmi. Zaczniemy od spotkania z panią Martą Jermaczek-Sitak. Mam nadzieję, że dzisiaj mimo deszczowego poranka opowie nam, co widzi z okna swojego domu i jak wyjdzie przed dom. Ale wcześniej do tematu, o którym będzie nam opowiadała pani Marta, wprowadzą nas dzieci. Oczywiście będzie o zwierzętach i roślinach.
Niektóre rośliny i zwierzątka są chronione i nie można ich dotykać ani zrywać.
Żeby było ładnie, na przykład tak, że jest ładna trawka, żeby zwierzątka mogły jeść tą trawkę. I jeszcze żyrafy muszą mieć takie dobre liście, to jest właśnie przyroda.
Bez przyrody by nie było jedzenia, bez jedzenia by nie było życia, bez życia by nie było świata.
Przyroda to inaczej natura.
W przyrodzie są drzewa, kwiaty, trawa.
Przyrodę wymyślił Bóg.
Trzy loda to jest takie coś, że to jest miejsce środowiska, gdzie mieszkają zwierzęta i woda.
Przyroda to wszystko, co rośnie na tworze.
To jest coś takiego jak park, las.
To jest sama zieleń.
A wie pani, który kwiat najbardziej śmierdzi? Przyrodnictwa.
Przyroda to też jakby zachorowały drzewa, to by było jak siano, sucha trawa.
To też takie coś, że nie wolno deptać kwiatów, nie wolno drzew wycinać.
Przyroda nas otacza.
By nie było przyrody, to by nie było gdzie iść, albo by nie było ludzi, albo całej ziemi.
Przyroda jest zawsze, nawet zimą. Tylko zimą jest tylko jedna rzecz z przyrody, choinki.
Ja chciałam jeszcze powiedzieć, że jakby nie było przyrody, to byśmy wszyscy umarli, dlatego że po prostu przyroda jest naszym życiem.
No i oczywiście jest to niezaprzeczalny fakt, że przyroda jest naszym życiem. O tym też wie pani Marta Jermaczek-Sitak, którą bardzo serdecznie witamy. Halo, halo.
Dzień dobry.
Zwykle słucha pani wypowiedzi dzieci na co dzień, bo podejrzewam, że wolna szkoła w jakimś tam stopniu pracuje, czy nie pracuje?
Bo no pani tak, pracowała trochę przez online. Parę tygodni online, a teraz szukamy różnych sposobów na odmrażanie się, ale tak, też próbujemy.
No bo właśnie pani Marta pracuje w takiej wolnej szkole, gdzie nie ma ławek, nie ma tablicy i dzieci mogą poznawać świat i między innymi przyrodę w bezpośrednim kontakcie z nią. Dzisiaj umówiłyśmy się z panią Martą na rozmowę o zwierzątkach różnych, które nie zawsze podobają się ludziom. Pani Marto, jak to jest? Czy widzi je pani z okna swojego domku?
Tak, bo ja teraz akurat dzisiaj jestem w innym domku i dzisiaj nie wyszłam na dwór, żeby porozmawiać tutaj z panią, dlatego że no tak dosyć mocno pada i stwierdziłam, że jednak jakby tak trochę słabiej padało, to może, ale tak tutaj...
Ale deszcz nas cieszy.
Ale widzę przez okno jak najbardziej. Widzę tutaj drzewa, widzę taką na przykład drzewko owocowe, wiśnie i na tej wiśni są różne owoce dojrzewające, wiadomo, dużo kropli deszczu i siedzą na tej wiśni mszyce.
Oj, co to za potwory?
Tak jest, cóż to za potwory. Siedzą i jak to mszyce, bo mszyce to są takie małe owady, które... No tak jak my żywimy się, nie wiem kto tam co jadł dzisiaj na śniadanie, tak? Ktoś jadł kanapkę, ktoś jadł jajecznicę, ktoś jadł owsiankę, a mszyce na śniadanie jedzą, żywią się sokiem roślin po prostu. Mają takie ssawki i ich śniadanie, obiad i kolacja to jest właśnie sok z roślin. Tak. I takich zwierząt różnych roślinożernych jest na świecie bardzo dużo, nie? No mamy rośliny, które produkują sobie jakby same jedzenie, tak, ze słońca, z energii słonecznej, z dwutlenku węgla, z wody, same sobie wytwarzają jedzenie. Rośliny to potrafią, a zwierzęta tego nie potrafią, tym się różnią od roślin, że tego nie potrafią, my też tego nie potrafimy, nie umiemy sobie wyjść na słońce i sami sobie robić jedzenie, nie? I są zwierzęta roślinożerne i to jest na przykład krowa, koza, sarna, nie? Antylopy na przykład w Afryce.
Ta, i ta żyrafa, co musi mieć.
Żyrafa, tak jest, słoń. I są różne owady roślinożerne też. I właśnie między innymi do tych roślinożernych owadów należą mszyce. Należą też do nich różne gąsienice, z których potem rozwijają się motyle. My patrzymy na motyle, które zapylają kwiaty, nie? Przepiękne. Ale no, trzeba pamiętać, że najpierw motyl jest gąsienicą, która żywi się roślinami. Po prostu w przyrodzie tak jest, że niektóre zwierzęta żywią się roślinami. I jeżeli te zwierzęta zaczynają się... No i to się wydaje piękne i wspaniałe do momentu, kiedy te zwierzęta nie zaczynają się odżywiać roślinami w naszym ogrodzie. Nie? To wtedy no tak. Jakby to się mniej zaczyna nam podobać.
No, jak jakaś mrówka zwierzęta... przyjdzie do nas...
Tak, mrówka. No mrówka to jeszcze jest inny temat.
Inny temat, tak.
Bo mrówki, owszem, one się w jakimś tam stopniu odżywiają pokarmem roślinnym, ale mrówki tak naprawdę są drapieżnikami. To jest to kolejne piętro, nie? Mamy rośliny, które produkują jedzenie, mamy potem zwierzęta roślinożerne, które żywią się roślinami. I tych zwierząt jest bardzo dużo, przeróżnych, małych, dużych, nie? Takich właśnie, które jedzą rośliny. A potem jest jakby kolejne pięterko tej piramidy, to są zwierzęta drapieżne.
I niby taka mrówka jeszcze... taka niewinna, a drapieżna, tak?
No mrówka ma bardzo wiele, o mrówkach to można więcej powiedzieć, bo mrówka ma bardzo wiele różnych tak naprawdę ról w przyrodzie. I to, że ona jest drapieżnikiem i swoje larwy karmi mięsem, żeby szybko rosły, tak? Ona
znaczy
karmi je głównie gąsienicami.
Gąsienic, tak? No właśnie.
Tak, mrówki chodzą po naszym ogrodzie albo po lesie, albo gdzieś tam po łące i szukają gąsienic. I te gąsienice łapią. Czasami ich widać, jak kilka mrówek taszczy taką wielką gąsienicę i one ją niosą do mrowiska. I tam w mrowisku już są inne mrówki, takie, które się zajmują no, zaopatrzeniem larw, bo to tam jest podział ról bardzo ścisły w mrowisku. No i przychodzą mrówki z tą gąsienicą do jakiegoś otworku w mrowisku, a tam mówią, nie, tu mamy full, tu nie potrzeba, idźcie do innego otworku. No więc one idą z tą gąsienicą gdzie indziej i tam mówią, dobra, dawajcie ją tutaj, będzie jedzenie dla larw. Jeżeli sobie postoicie przy mrowisku przez chwilę i poobserwujecie, to to wszystko można zobaczyć. Tylko przy mrowisku, no to nie w sandałkach, nie? I nie na bosy stópki, w jakichś kaloszkach. To wtedy nic tam się nie może stać. I warto to poobserwować, bo mrówki właśnie zjadają te gąsienice. Ale oprócz tego one mają mnóstwo różnych innych ważnych takich ról w przyrodzie, bo mrówki przecież są też sanitariuszkami, czyli jak znajdą gąsienicę martwą albo jakiegoś owada, który nie żyje, albo jakieś resztki roślinne, zwierzęce, jakiekolwiek, to one to wszystko zbierają. I są takimi sprzątaczami trochę. Nie? To
no tak.
Jak tylko się znajdzie cokolwiek leży martwego, jakiś żuk w lesie na przykład, jak idziemy, nie, to natychmiast znajdują się mrówki, które go wykorzystują.
Ale to chyba dobrze, pani Marto.
No to świetnie. Tak, jakby wyglądał świat bez mrówek. Wszędzie leżałyby jakieś martwe owady i resztki roślin i kto by to sprzątał.
No dobrze, ale to dlaczego? To dzieci też na pewno obserwują i słyszą, jak rodzice, którzy mają jakąś działkę albo poletko, albo coś mówią, oj, znowu te wstrętne mrówki, idę je po prostu unicestwić. I sypią tam coś na te mrówki.
No tak, bo z przyrodą uciekają. To jest tak. Bo z przyrodą to jest tak, że przyroda nie zna granic działek. I tak, i nawet no jeżeli tak. My wiemy, że mrówki są...
Wchodzi na cudzą własność.
Ważne, tak, że mrówki, no różne, no bo wszystko w przyrodzie jest ze sobą połączone, tak? Każdy, absolutnie każdy gatunek, nawet te, których nie cierpimy po prostu tak, żebyśmy woleli, żeby zniknęły. Kleszcze, komary, nie? Też wolelibyśmy, żeby ich nie było. To one wszystkie są bardzo, bardzo potrzebne w przyrodzie. Każdy z tych gatunków jest takim elementem układanki, taką jakby cegiełką, w całym wielkim budynku, jakim jest system przyrodniczy. Jeżeli my weźmiemy budynek i powiemy, kurczę, no ta cegła mi się nie podoba. Nie, ona nie jest, nie podoba mi się, wyjmę ją. No i to może by się zdarzyć tak, że wyjmiemy jedną cegłę i zawali nam się cały budynek. Albo jeżeli, no nie jedną, ale wyjmiemy ileś tam cegieł u podstawy i zawali nam się cały budynek. Więc to tak właśnie jest. Każdy gatunek w przyrodzie jest potrzebny. I nawet jeżeli my to wiemy, to jakby, kiedy to się zaczyna pojawiać w naszym ogródku, to jakby nam się czasami ta wiedza wyłącza.
No właśnie. I
że my byśmy
mordujemy
chcieli, żeby to wszystko,
te zwierzątka.
Niech to sobie wszystko tam będzie, ale nie u mnie.
Niech idzie tam gdzieś nad
jezioro. No, a przyroda tak naprawdę jest. My kupiliśmy tę działkę za jakieś tam ciężkie pieniądze. i chcielibyśmy, żeby tu było wszystko tylko tak, jak my chcemy. A tak naprawdę te mrówki też są tutaj u siebie. I te komary też są tutaj u siebie, i te mszyce, i te gąsienice. I to oczywiście nie znaczy, że my mamy sobie dać zeżreć ogród. Tak, i nic dla nas nie zostanie, bo można tak gospodarować w ogrodzie, żeby to wszystko żyło ze sobą w harmonii i żeby dla nas też jeszcze było tam miejsce i żeby dla nas też jeszcze były jakieś plony, jeżeli chodzi o
tak, żeby ta marchewka w całości tak. wyrosła tak, i sałata.
Na marchewce zresztą bardzo często żerują gąsienice pazia królowej.
Czyli pięknego motyla.
Przepięknego to, motyla. Tak. Gąsienice też są piękne, ale my często mamy motyle tak, gąsienice nie i pokrzywy nie. A gąsienice bardzo wielu gatunków motyli żerują na pokrzywach. Więc jeżeli my będziemy mieli w ogrodzie pokrzywy i gąsienice, to będziemy mieli też motyle. Nie da się mieć kawałka, tylko mieć na przykład pszczółki, kwiatki kolorowe i motyle, a nie mieć gąsienic, mrówek, mszyc i pokrzyw.
To troszkę
nie?
zapominamy no, o tym ekosystemie, mm-hmm. że to tak działa po prostu.
Mm-hmm. No tak. Tak to działa. Kiedyś było tak, że można było powiedzieć, no dobrze, ale tutaj wszędzie dookoła jest dzika przyroda i niech ona będzie, a w moim ogródeczku odtąd dotąd ma być to, co ja mówię. Tylko, że tej dzikiej przyrody dookoła już też za bardzo nie ma. I te gatunki wszystkie, one nie mogą być w dzikiej przyrodzie za naszym płotem, bo za naszym płotem jest kolejny kawałek betonu, czy tam trawnika wygolonego na czysto, tak? I ona nie ma gdzie pójść, ta dzika przyroda. Nie ma innych miejsc, gdzie mogłaby być.
Pani Marto, czy w związku z tym naszym dzisiejszym tematem może pani zadać się zagadkę?
Mogę.
To bardzo
mogę
proszę, uwaga, zagadkę. Będzie
właśnie
zagadka.
To będzie zagadka o drapieżniki i roślinożerców, bo właśnie są różni roślinożercy w naszym ogrodzie i na przykład to są mszyce. I ja się zastanawiam, czy dzieci znają jakieś zwierzę, jakiegoś owada, który zjada mszyce. Który zjada mszyce.
Czyli
jaki
po prostu
owad
smakosz,
zjada mszyce?
Smakosz mszyc, jeśli chodzi o owada. 801, czy ja dobry numer podaję, panie Andrzeju? 801-327-462 to jest numer telefonu, pod którym czekamy na odpowiedź, jakie owady zjadają mszyce. Halo, halo, pani Marto, chyba
tak.
Trudna zagadka. Albo może dzieci jeszcze się nie obudziły dobrze,
no
nie widziały tego owada zjadającego mszyce. To proszę nam podpowiedzieć, bo nie sądzę, żebyśmy mogli dzisiaj... Ktoś dzwonił, ale chyba się przestraszył i rozłączył szybciutko.
No dobrze, bo tak naprawdę jest bardzo dużo różnych zwierząt zjadających mszyce. I to nawet nie musi być owad, ale takim najbardziej znanym owadem, który zjada mszyca i ludzie nawet kupują czasami w internecie larwy tego owada, a to w sumie nie trzeba kupować w internecie, wystarczy się przejść po polu, po łące i pozbierać i przynieść swojego ogródka, jest biedronka.
Biedronka, tak.
Nam się biedronka kojarzy z takim ślicznym żuczkiem, prawda? Taki mały, ładny, kolorowy chrząszczyk, a tak naprawdę biedronka jest dla mszyc takim lwem, jak lew na
sawannie
dla antylop, albo jak wilk na przykład w naszych lasach. To jest właśnie drapieżnik. Oprócz tego jeszcze drapieżnikiem jest złotook. Być może znamy takiego owada. Czasami próbuje zimować w naszych domach z takimi siatkowatymi skrzydełkami. Ale właśnie biedroneczka, ta niepiękna czerwona biedroneczka właśnie jest takim drapieżnikiem mszycowym. I jeżeli mamy w ogrodzie dużo biedronek, no to nie musimy się martwić o nasze rośliny, bo na nich owszem będzie trochę mszyc, ale nigdy nie będzie ich aż tyle, żeby mogły zniszczyć nasze rośliny, żeby te rośliny tego nie wytrzymały. Bo jeżeli jest taki ekosystem, w którym są i rośliny, i roślinożercy, i dużo odpowiednich drapieżników, to wszystko będzie w równowadze i te mszyce w ogóle naszym roślinom, no może troszeczkę, czasem je osłabią, ale generalnie nie zaszkodzą. Mszycami odżywiają się też ptaki, mszycami odżywiają się no, przeróżne inne owady, ale jest też jedna bardzo ważna funkcja mszyc, o której nie każdy wie, bo jest coraz więcej takich pomysłów, że trzeba chronić pszczoły, nie? Bo od pszczół jakby zależy nasze życie na tej planecie. Pszczoły zapylają większość roślin, które są naszym jedzeniem. tak? Nawet od 70 do 90% się podaje. I my chcemy chronić pszczoły, więc co? Sadzimy kwiaty miododajne, siejemy łąkę kwietną, poidełka zakładamy dla pszczół. Czasami niektórzy domki takie specjalne dla dzikich pszczół budują. A za chwilę pryskamy na mszyca.
No nie? Właśnie, a to się gdzie okazuje, jest logika?
Halo, no tak. No to jest, tylko że właśnie, no co, no to pszczoły, tutaj chcemy pszczoły chcemy, a mszyc nie chcemy. A tymczasem mszyce piją te soki roślin, tak, tymi swoimi kłójkami się wbijają w te roślinki i wypijają ich soki i robią, no dobrze, no nie wiem, czy ktoś jest przy śniadaniu, pewnie tak, ale trudno i tak o tym powiemy, i robią kupę. Taką bardzo słodką, płynną kupę, jak czasami stoimy pod drzewem, na którym jest dużo mszyc, albo samochód postawimy, nie daj Boże, to on się robi taki lepiący od takiego słodkiego płynu. No nikt pewnie nie próbował smaku, ale on jest słodki.
Ale przynajmniej może dotknął raz i zobaczył, że to nie jest przyjemne.
Że się lepi, że się lepi.
No ale no owadia rzecz.
Tak, to jest spać. To się nazywa spać. Z tego, i to zbierają mrówki. Mrówki to nawet hodują mszyce, bronią ich przed biegronkami. Są takimi pasterzami tych mszyc. To nam się wydaje, że tylko ludzie hodują krowy i owce i kozy, tak? A nie. Mrówki hodują mszyce w ten sposób, że doją je z tej spadzi i też bronią je przed biedronkami, przed innymi drapieżnikami, bo mrówki tylko larwy karmią mięsem, a same mrówki dorosłe żywią się głównie spadzią. Ale spadzią żywią się również pszczoły, trzmiele, osy, motyle. Wszystkie te owady, które żywią się nektarem, to w czasie, kiedy akurat nektaru jest niewiele, bo akurat w danym momencie kwiaty w okolicy żadne nie kwitną, albo kwitnie ich za mało, albo na przykład jesienią, jak już kwiaty przekwitają, a jeszcze pszczoły latają, osy, trzmiele, murarki, motyle, to spać jest bardzo ważnym dla nich źródłem pokarmu. Dzięki temu one są silniejsze, mają większe szanse na przezimowanie, także po prostu bez mszyc pszczoły nie mogą funkcjonować. Pszczoły bardzo potrzebują mszyc. Nie, więc taka logika, że my tutaj chcemy pszczoły, a mszyc nie, nie sprawdza się, bo mszyce są potrzebne nie tylko dla mrówek, ale również właśnie dla pszczół.
To tyle na dzisiaj, pani Marto, byłoby o mszycach, mrówkach i o tym, że wszystko w przyrodzie jest potrzebne, nawet najmniejszy robalek i mszyca i gąsienica. A za tydzień o czym nam pani opowie, pani Marto?
No, o czym możemy opowiedzieć za tydzień?
Może o tych mrówkach bardziej się tak...
Może też o mrówkach, może więcej będą... o mrówkach, bo powiedziałam dwie role mrówek, że drapieżniki i że schodują mszyce i że co tam jeszcze i że sprzątają, ale to nie jest koniec.
To nie jest mrówki koniec, jeszcze, czyli...
To jest po prostu bardzo ciekawy wszechświat cały, takie mrówki.
A pani Marta, a mrówki mogłyby zagrozić boisku sportowemu, na którym grają piłkarze?
No mrówki są dosyć małe, a piłkarze tacy są trochę więksi, więc nie wiem, w jaki sposób mogłyby zagrać.
To się zapytam o to, czy spotkał się piłkarz z mrówką na boisku kiedyś, Tymona Pilonisa, którego za chwilę przedstawię państwu, dzieciom. A teraz bardzo serdecznie dziękuję pani Marcie Jermaczek-Sitak, edukatorce w Wolnej Szkole Ekolożce i Biolożce, za piękne opowieści o żyjątkach. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia.
Tymon chyba troszeczkę zasłał na naszą dzisiejszą audycję, ale jest z nami pani Karolina Skoczylas. Witam bardzo, bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Cieszę się, że pani już jest z nami. Może Tymon się odezwie do nas i opowie nam o swoich piłkarskich wyczynach. A z panią Karoliną Skoczylas będę dzisiaj rozmawiać o jodze. Bo nie wiem, czy tak mogę powiedzieć, pani Karolina jest joginką.
Można tak powiedzieć.
To proszę powiedzieć nam, co to jest joga i do czego nam się może przydać? Dzieciom tak. Szczególnie.
Zacznę od tego, że tak mianem jogina może, takiej nazwy może używać każdy, kto tak naprawdę choć raz w życiu jogi spróbował. Ponieważ jest to taka praktyka, którą zazwyczaj robimy potem już w ciągu całego naszego życia, aż do dzieciństwa, do samej starości, aż do 100 lat. Dlatego też ja konkretnie zajmuję się jogą taką dla dzieci, dedykowaną dzieciom. A żeby wytłumaczyć, co to jest, to w sumie przygotowałam dla dzieci taką króciutką bajkę, którą mogę tu powiedzieć.
O, to bardzo proszę.
Więc było to tak, że bardzo dawno temu, jakieś 5000 lat temu, w dalekich krajach, w Himalajach, w północnych Indiach, kilku ludzi takich bardzo odważnych, zdecydowało się wejść wysoko w góry i zobaczyć, jak będzie im się tam żyło. No, łatwe to życie nie było wysoko w górach, dlatego zaczęli obserwować zwierzęta i zaczęli obserwować przyrodę. Z czasem okazało się, że gdy oni zachowują się podobnie jak zwierzęta, wykonują takie ruchy jak zwierzęta, ich ciała są zdrowsze, silniejsze, umysł spokojniejszy i spokojniejszy, a przede wszystkim oni czują się bardzo dobrze. I w ten sposób powstały właśnie jogowe asany, czyli takie te pozycje ciała, które zresztą do tej pory, już ponad 5000 lat, mają właśnie takie nazwy jak zwierzęta. Czyli mamy psa z głową w dół, mamy krokodyla, mamy wielbłąda i całą masę jeszcze innych zwierząt. I w zasadzie ta joga polega na tym, żeby na chwilę przyjąć, nasze ciało przyjęło taką pozycję jak dane zwierzątko.
I każde dziecko może zrobić taką pozycję zwierzątka? Sfinksa, czy właśnie tego psa z głową zwisającą?
Oczywiście zaczynamy sobie od takich asan prostszych.
To się nazywa asana, lubią... tak? Tak złapałam to słówko. Asana to jest ta figura.
Asana, tak. Czyli można powiedzieć, że to jest to taka pozycja gimnastyczna jogi. To w jaki sposób ułożymy nasze ciało. Układamy te nasze ciała, na przykład na pierwszych zajęciach często jest tak, że układając to nasze ciało, czasem ono jest zaskoczone, bo jeszcze nigdy do tej pory tak nie robiliśmy, ale to też daje nam dużo zdrowia i tak naprawdę pozwala się skupić w końcu na samym sobie. Nic innego nas nie rozprasza, jesteśmy tylko my i nasze ciało, które ma się za chwilę stać na przykład lwem.
A jak się rozpoczyna te ćwiczenia jogi? To mama musi przyprowadzić z tatusiem na zajęcia, czy to się odbywa razem z rodzicami?
Najlepiej by było, ponieważ wtedy też mama z tatą czy inny opiekun mógłby też sobie poćwiczyć i to poznawać. Ważne jest tutaj to, co chciałam podkreślić, że ta joga dziecięca, ona jest trochę inna niż ta joga typowo dla dorosłych. W zasadzie ja tutaj to też u siebie w jogotece nazywam zabawami z jogą, ponieważ te ćwiczenia są bardziej dynamiczne niż taka joga klasyczna. Dzieci po pierwsze nie lubią zbyt długo trwać w jednej pozycji, plus też nawet nie jest to dla nich zbyt wskazane, więc tutaj mamy sporo takich zabaw jogicznych, gramy w jogicznego berka, ale też zawsze pamiętamy o tym, że na tych ćwiczeniach przyjmujemy asany, czyli te jogiczne pozycje.
A czy teraz jak dzieci dużo siedzą w domu, mało biegają po podwórku, czy mało się bawią, mało się ruszają, dużo siedzą przy książkach może, ale najczęściej pewnie przy komputerze, to takie ćwiczenia jogi by się przydały?
Oczywiście, nawet wykonanie w międzyczasie, czyli w przerwie kilku asan, już pozwoli kręgosłupowi odpocząć, mięśniom odpocząć, biodrom przede wszystkim, które gdy siedzimy, to nasze biodra, można powiedzieć, my tego tak nie odczuwamy na co dzień, ale one cierpią. No to nie jest dla nich dobra pozycja taka na krześle, taka klasyczna krzesełkowa pozycja. Więc wtedy bardzo dobrze jest właśnie wstać, porozciągać się, pooddychać, bo tutaj w jodze też bardzo ważny jest oddech, takie świadome oddychanie. I wtedy na pewno też i ta nauka będzie najlepiej wchodzić i do głowy i myśli się trochę uspokoją i będziemy się czuć po prostu lepiej. Jak ci
jogini
przed 5000 lat, tak.
Co do kręgosłupa, to ja przygotowałam taką rozmowę z dziećmi na temat kręgosłupa i poproszę pana Andrzeja za chwileczkę, żeby ten wypowiedzi o kręgosłupie mi przygotował. A jeśli chodzi o sam kręgosłup, to w którą stronę możemy go wyginać?
Z jogicznego punktu widzenia to kręgosłup możemy wyjąć tak naprawdę tutaj w każdą stronę. Chodzi o to, żebyśmy zawsze ćwicząc, nie tylko jogę myślę, żebyśmy zawsze działali w takim obrębie komfortu. Czyli nasze ciało, słuchajmy naszego ciała, ono nam powie, kiedy już jest ta granica. Dlatego też to jest takie piękne na zajęciach jogi i to widać, nie tylko na zajęciach dla dorosłych i dla dzieci, że każdy pracuje tylko ze swoim ciałem. Tu w ogóle nie mamy rywalizacji. Nikt się z nikim nie ściga. Bo jedna osoba będzie mogła wygiąć się na przykład cudownie do tyłu, a inna osoba będzie lepiej się wyginęła w przód, prawda? Jedna osoba jest, każdy jest też innej budowy i tutaj ten zakres ruchu mamy inny. Ale robimy to tak, że żeby absolutnie nikt nie bolało. Joga nigdy nie może boleć. To jest tutaj bardzo ważne. Ona ma przynosić ulgę, nawet jak boli kręgosłup. Można poćwiczyć i wtedy się to zamiast tabletki przeciwbólowej na przykład.
Ale po ćwiczeniach, jak się tak porozciągamy, to nie będzie nas nic bolało?
Nie. Będziemy sobie się chcieli rozciągać tak naprawdę więcej. Jeżeli nadwyrężymy swoje ciało i te ruchy będą po prostu takie zbyt gwałtowne, albo będziemy na siłę chcieli coś zrobić, będziemy dociskać to nasze ciało, no to wtedy ten ból się pojawi. Ale ból to jest taki sygnał od naszego ciała, że stop, już więcej tego nie chcę robić, przestań. I najlepiej wtedy to po prostu posłuchać samego siebie.
To posłuchajmy, co na temat kręgosłupa wiedzą dzieci. I bardzo proszę, żeby pani potem ten stan wiedzy oceniła i odniosła do jogi.
Dobrze.
Kręgosłup to jest taki prosty i nie wolno się tak wyginać, bo trzeba dbać o kręgosłup, żeby się nie wygiął na drugą stronę. Nie wolno też chodzić cały czas zgarbiony.
Do czego ten kręgosłup służy?
Kręgosłup służy do tego, żeby nerwy przeszły prawie do nóg.
Kręgosłup to jest takie coś, co tutaj o, mamy z tyłu, w plecach i jakby się wygarbaliśmy albo by brzydko siedzieliśmy, to by mógł on się złamać.
Kręgosłup to takie coś, który wyczuje, kiedy będziemy tak mieli przechylone, to wtedy nerwy mówią.
Kręgosłup składa się z kręgów.
A jak ten kręgosłup w ogóle można prostować? Jak go leczyć?
Trzeba chodzić na różne sporty, pływać, grać w tenisa.
A kręgosłup rośnie wtedy, kiedy człowiek rośnie, żeby pasowało tak jak teraz nam.
Kręgosłup to połączony z mózgiem. Jakby był takie samo duże i kręgosłup to by był też mózgiem, to by ludzie byli bardzo mądrzy.
Trzeba dbać o kręgosłup, żeby nam służył całe życie, żeby nam w krzyżu nie strzykało.
To jest taki pajączek, który jak się zgarbi, to pipczy.
I jeszcze jak siedzi się po turecku, no to nie można się wyginać.
I tyle na temat kręgosłupa dzieci. Co pani myśli, pani Karolina? Można się wyginać siedząc po turecku, czy nie?
Myślę, że dzieci powiedziały wszystko na temat kręgosłupa.
No tak właśnie
tutaj
myślę.
Wiedza jest naprawdę bardzo szeroka. Tutaj na pewno wniosek jest taki, dzieci to powiedziały, że kręgosłup jest wtedy zdrowy, kiedy się po prostu ruszamy. Tu mówią o tenisie, o innych sportach. I rzeczywiście siedząc po tym tak zwanym po turecku, czyli w takim siadzie skrzyżnym, rzeczywiście się garbić by nie wypadało. Dobrze jest wtedy ten kręgosłup, żeby był wyprostowany. Także jestem pod wrażeniem wiedzy dzieci. Ale to tak zazwyczaj bywa, że dzieci wiedzą bardzo dużo.
No to tak zawsze jest, pani Karolina.
Mówią, tak.
Ja już się przekonałam o tym. Często mnie zaskakują właśnie swoją wiedzą takie małe dzieci, 6-letnie. No ale też była mowa o tym, że kręgosłup łączy się z mózgiem. I gdyby był taki duży jak kręgosłup, to byłby w każdym razie, że całość mamy jako mózg potraktować. To jest coś w tym?
To jest bardzo mądre. To jest bardzo mądre i to chyba jakiś mały jogin tutaj mówił, dlatego że właśnie też joga zakłada, że jest to taka jedność naszego ciała, umysłu i nawet duszy, więc tutaj rzeczywiście to jest połączone. A już z takiego mniej może filozoficznego punktu widzenia, a biologii, to też jest prawdą, bo przecież mamy tutaj rdzeń kręgowy i tutaj nerwy nasze też muszą sprawnie działać i wszystko jest rzeczywiście z naszym mózgiem połączone. No a mózg też wysyła tutaj informacje do całego ciała, jak się ma ruszać, więc jest to prawda, tak.
Czyli dzieci powinny sobie zdawać sprawę z faktu, że muszą też same zadbać o kręgosłup, a nie tylko wysłuchiwać uwag rodziców, nie garb się, wyprostuj się i tak dalej. I żeby nie zakładać
tak.
Pajączków, które pipczą.
Właśnie tak, synne pajączki. To prawda i im szybciej po prostu zbudujemy w sobie takie nawyki, odruchy, dbania o siebie, po prostu ruszania się, ruchu, to tym lepiej, bo to nam zostanie na całe życie. A ważne jest też, już tak powiem całkiem serio, że rzeczywiście musimy pamiętać o tym, że dzieci po prostu rozwijają się poprzez ruch. I kiedy tego ruchu jest za mało, wtedy rozwój też w innych płaszczyznach no już nie będzie przebiegał tak harmonijnie i może tak łatwo. A kiedy się ruszamy, to wtedy się i lepiej uczymy, odpoczywamy, nasze ciała się lepiej rozwijają, głowy. Także ruch to zdrowy, to już jest od dawna wiadome.
No to tak. Rzeczywiście jest to taka złota myśl, którą powinniśmy zapamiętać. A jak na przykład się spotkać z panią? Możemy, siedząc przy komputerze jakoś, tak zdomowo, z zachowaniem dystansu społecznego?
Teraz mamy trochę taki czas specyficzny,
no właśnie.
Ale sytuacja u nas wygląda, u nas mam na myśli województwo lubuskie, wygląda tak, że z tego co wiem, to zajęcia jogi dla dzieci są prowadzone na razie w dwóch miejscach. Robię to ja w ramach jogoteki. Jestem ze Szprotawy, więc na razie głównie tu. Jest też pani Ewa Skrzyk-Bączkowska, która w Centrum Rozwoju Bliżej Siebie w Międzyrzecu takie zajęcia prowadzi. Być może takich osób jest więcej, ponieważ akurat teraz ta dziedzina jogi dla dzieci się zaczęła naprawdę rozwijać i takich stacjonarnych punktów pewnie będzie coraz więcej. Ja znam też na terenie Polski w ogóle szkoły, gdzie w ramach zajęć takiego wychowania fizycznego te zajęcia są, więc tu możemy tego szukać. A jeśli chodzi o taką przestrzeń internetową, online, to naprawdę jest tego dużo.
Czyli są poszukać takie... sobie po prostu.
Tak, można poszukać, ale chciałam polecić tylko jeszcze jedną taką książkę, jeśli mogę, bo jest bardzo cenna książka, którą każdy może, myślę, że mieć, mam nadzieję. I w niej znajdziemy właśnie podobne bajki, jak opowiedziałam na początku, takie bajki jogiczne, które nas prowadzą poprzez te ćwiczenia. Książka ma tytuł Bosy stópki, także polecam taką pozycję, choć tych książek jogi dla dzieci też już jest coraz więcej na rynku, ale ta jest mi szczególnie bliska i zachęcam do tej pozycji.
To polecamy i dzieciom, i rodzicom, a ja wprawdzie nie poprosiłam pani i nie wiem, czy pani by tak mogła się ad hoc przekierować na zadanie zagadki dzieciom, bo w naszej audycji często zadajemy różne takie zagadki i potem się witamy na antenie z dziećmi. Czy taką szybką zagadkę mogłaby pani wymyślić?
Nawet
to bardzo proszę.
Mam tutaj zagadkę.
No to bardzo proszę.
Więc skoro mówimy o tym kręgosłupie i o tym wyginaniu, to pytanie będzie takie, ile kości mamy w kręgosłupie?
O, to takie trudne troszkę. Ale to na tą zagadkę można odpowiedzieć wespół w zespół. Będzie teraz piosenka, można gdzieś zajrzeć, można...
Możemy ustalić, że można się pomylić o 4 kości.
Dobrze. No to czekamy na odpowiedź. 801-327-462. Bajamy sobie leśnie razem z Marysią Sadowską, a jednak to pytanie okazało się dosyć trudne, pani Karolino, z tą liczbą kości, ilością kości, więc proszę nam wyjaśnić, ile mamy tych kości.
No, nasz kręgosłup składa się z kości 26 aż, w tym 24 to są takie oddzielne kręgi, a dwa mamy połączone.
No, mowa o kręgach były, także dzieci mają świadomość, tak, że kręgi są w kręgosłupach, w kręgosłupie. To cóż, pani Karolina, ponieważ dzisiaj tak się poznałyśmy dopiero, to myślę, że od czasu do czasu będziemy wracały do tematu związanego z jogą dla dzieci. Mam nadzieję, że się pani spodobało też spotkanie z nami. Pani Karolina.
Bardzo mi się spodobało. Tutaj nie ukrywam, że tutaj też od razu słuchamy audycji razem z moim synem i jesteśmy oczarowani. Szczególnie muzyka mu się podoba, więc
o, to
mam
pięknie.
Nadzieję na więcej takich spotkań.
No to zapraszamy w każdą sobotę o godzinie 9:10. Wszystkie dzieci, które mogą słuchać Radia Zachód, zapraszamy. To była pani Karolina Skoczylas, joginka. Bardzo dziękuję. A za chwilę...
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo i zapraszam wszystkie dzieci oraz synka pani Karoliny do wysłuchania słuchowiska pod tytułem Zbuntowane Słonko. Zbuntowane słonko. Dzisiaj nie wstaję, powiedziało pewnego ranka słońce. Nie chce mi się. Jestem zmęczone i chcę spać. I w ogóle niech wszyscy dadzą mi wreszcie spokój, dodało stanowczym, chociaż lekko śpiącym jeszcze głosem. Dziś nie wstaję, zakomunikowało i obróciwszy się na drugi bok, zasnęło. W tym samym czasie na ziemi, ogarniętej ciemnościami, powoli narastał niepokój. Ludzie już dawno wstali, obudziły się nawet największe śpiochy, a na dworze panowały ciągle ciemności. Co robić? zastanawiali się wielcy uczeni, mądrzy astronomowie i fizycy. Sposobu wyjścia z tej niezwykle trudnej sytuacji szukali w pośpiechu kosmonauci, politycy, badacze przyrody i władcy państw. A słońce tymczasem smacznie spało, wyciągnięte wygodnie w wielkim łożu. Tak minął pierwszy dzień. Następnego, tuż przed zwykłą porą wstania słońca, pojechała do niego znakomita delegacja złożona z najświetniejszych uczonych. Zbuntowane słonko otworzyło jedno oko i niechętnie wysłuchało niespodziewanych gości. Naukowe teorie i uczone wywody zupełnie go nie zainteresowały. Nie wzruszyło się też tragicznym losem Ziemi, pozbawionej jego ciepła i blasku.
Idźcie już, bo chce mi się jeszcze spać, powiedziało, ziewając przy tym szeroko.
Niepokój ogarniętej ciemnościami Ziemi rósł z godziny na godzinę. Nikt nie wiedział, co robić, bo taka sytuacja zdarzyła się przecież po raz pierwszy. Zaczęto poszukiwać śmiałków, którzy jakimś sposobem zmuszą słońce do wstania i pracy. Propozycje, które się pojawiały, były jednak albo nierozsądne, albo niemożliwe do wykonania. Ktoś zaproponował, żeby zbudować sztuczne słońce. Ktoś inny chciał to zbuntowane zaaresztować i ukarać nakazem świeceń. Do zatroskanych i zupełnie już zgnębionych własną bezradnością uczonych zgłosiła się mała dziewczynka. Miała 8, a może 9 lat. Wyglądała bardzo niepozornie. Szare oczy, cienkie warkoczyki, zwyczajne ubranie i zbyt szczupła sylwetka, ale coś takiego miała w sobie, co przekonało wszystkich do jej pomysłu. Ze słonkiem trzeba porozmawiać spokojnie i łagodnie. Trzeba je przekonać, żeby zaświeciło, a nie straszyć i grozić, powiedziała mała dziewczynka, uśmiechając się nieśmiało. A potem poprosiła, aby ktoś zaprowadził ją tam, gdzie słońce śpi. Kiedy już przed nim stanęła, zaczęła mu się uważnie i ciekawie przyglądać. Obserwowała ogromne łoże, na którym spoczywało stulone promienie i opuchnięte od zbyt długiego snu oblicze. Kiedy już się dowoli napatrzyła, głośno powiedziała: dzień dobry. Słonko przeciągnęło się leniwie i powoli otworzyło jedno oko. Kim jesteś i czemu mnie budzisz? Zapytało niezbyt przyjaźnie. Dziewczynką, jak widzisz, odpowiedziała mała dziewczynka. Przyszłam cię poprosić, żebyś już wstało, dodała. Dlaczego? Znów mało grzecznie odezwało się słońce. Jesteś potrzebne, zaczęła dziewczynka. Kiedy nie świecisz, ludzie są smutni, zmarznięci i zagubieni. Nie wiedzą, kiedy jest dzień, a kiedy noc. Nie wiedzą więc, kiedy powinni spać, a kiedy pracować. Twoje ciepłe promienie są bardzo potrzebne roślinom, bo bez nich nie mogą rosnąć i rozwijać się. Bez nich nie rośnie trawa, nie kwitną kwiaty, nie dojrzewają ani jabłka, ani pomidory, nie rozwijają się drzewa, zboża, warzywa i nawet zwykły żywopłot szybko brzydnie. A jeśli nie ma roślin, to i zwierzęta, i ludzie są głodni. Brakuje wody, bo nie ma kto roztopić lodu. Brakuje ciepła, światła i cała przyroda szybko zamiera. Ptaki nie śpiewają, nikt się nie opala, wszyscy są ponurzy, a naukowcy nie mogą prowadzić ważnych badań. Ludzie chorują i... Już wystarczy, proszę. Przerwało słońce, wstając szybko z posłania. Wybacz, ale nie wiedziałem, że jestem tak ważny i potrzebny. Teraz, kiedy już wiem, będę zawsze na swoim miejscu o właściwej porze, dodało, uśmiechając się przepraszająco. Potem podziękowało dziewczynce za to, że tak odważnie postąpiła, jeszcze raz przeprosiło za swoje lekkomyślne zachowanie i szybko pobiegło na niebo. Tam rozwinęło szerokie promienie i zaczęło mocno świecić, mając nadzieję, że uda mu się nadrobić zaległości. Tak oto mała i niepozorna, ale mądra i odważna dziewczynka obudziła zbuntowane słońce i oddała je na powrót ludziom. Wniosek z dzisiejszej audycji jest taki, że wszystko i wszyscy w przyrodzie są potrzebni i to się nazywa ekosystem. I trzeba również dbać o swoje ciało i umysł, żebyśmy w harmonii mogli się rozwijać. A na zakończenie dzisiejszego spotkania chcę przedstawić Wam najnowszą piosenkę ulubionego przez nas zespołu Meteoroids. Witaj, witaj. Jest to piosenka, która powstała w warunkach epidemicznych, koronawirusowych i separacyjnych, więc proszę sobie wyobrazić, jak pięciu muzyków tworzą cały utwór, będąc osobno, każdy w swoim domu. Będzie to, jak powiedziałam, może i prapremiera antenowa. Witaj, witaj, panie Andrzeju, gramy. Na zakończenie dzisiejszego spotkania zagrał Meteoroids swoją najnowszą piosenkę Witaj, witaj. Bardzo dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam za tydzień o tej samej porze, czyli sobota 9.10. Spotykamy się. Dzisiejszą audycję zrealizował Andrzej Pijanowski, za co bardzo dziękuję. Elżbieta Wozowczyk-Leszko. Do usłyszenia.